Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga.
Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, czy polski rząd popiera protesty rolników, które zalewają polskie ulice i też blokują granice?
Polski rząd rozumie intencje, które stoją za postulatami rolników. Te trzy główne, które są, to jest zatrzymanie niekontrolowanego napływu albo nadmiarowego napływu żywności z Ukrainy, pewne korekty wobec Zielonego Ładu i stabilność ekonomiczna. I w tych trzech przestrzeniach jesteśmy w stanie wykonać takie ruchy i zagwarantować takie rozwiązania, które rolnikom pomogą.
Możecie zagwarantować, rząd może zagwarantować, ale rolnicy cały czas protestują i te protesty się nasilają, one eskalują. To kiedy zamierzacie je rozwiązać
tę sytuację? Znaczy cały czas. Sytuacja jest rozwiązywana cały czas, bo jeszcze chociażby dziś.
Ale z jakim skutkiem?
Wiem, pan minister Siekierski ma rozmowę z panem ministrem Solskim, swoim odpowiednikiem po stronie ukraińskiej. Te rozmowy na forum europejskim i już zaraz za moment powiem, co się już udało zrobić, trwają, to dwa. I trzy, środki, jeśli chodzi o wypłaty za suszę, za błędne działania aplikacji przygotowanej przez PiS. Wiem, że dojdą też zmiany związane z wyliczaniem tych szkód i strat suszowych. Zostaną wypłacone niebawem, więc myślę, że to jest kwestia miesiąca, kiedy jesteśmy w stanie wypłacić te pieniądze. Jeśli chodzi o bilateralne stosunki z Ukrainą, no to już jest kwestia dwustronna, natomiast jak najwięcej spraw powinniśmy załatwić też na forum europejskim. I tu jest duża jednak zmiana z punktu widzenia Komisji Europejskiej wobec tego, co było kilka miesięcy temu, a co jest teraz. Pod wpływem rolników, ale też pod wpływem naszych postulatów. Komisja Europejska z niektórych pomysłów zbyt daleko idących, dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin czy ugorowania się po prostu wycofuje i niebawem to zostanie wdrożone w życie.
Czyli daje pan głowę, że za miesiąc rolnicy nie będą mieli już powodów do protestowania, tak?
Myślę, że nie będą mieli powodów do protestowania i nie chciałbym, żeby ktokolwiek te protesty inspirował, bo gdyby pan redaktor zapytał, czy będą protesty, to wielu polityków PiS-u, którzy odpowiadają albo współodpowiadają za fatalną politykę rolną przez ostatnie lata oraz do tego zgodę na szkodliwe zapisy dla polskich rolników w Europejskim Zielonym Ładzie, dzisiaj stoi za tymi protestami, więc niewykluczone, że będą je inspirować.
A czy w rozwiązywanie tej sytuacji powinien się włączyć osobiście premier? Czy powinno to jednak zostać na szczeblu ministra rolnictwa?
Ale pan premier ma bardzo dobrą wiedzę na temat tej sytuacji, rozmawia.
Ale może się osobiście spotkać z protestującymi rolnikami, ale do tego póki co nie dochodzi.
Pan premier chce rozwiązywać problemy i dlatego też spotkał się z prezydentem Zeleńskim, był w Brukseli, mówił o tym wprost. Pana premiera Morawieckiego nie słyszałem, żeby mówił o wycofywaniu się z Europejskiego Zielonego Ładu, na którego wydał zgodę. To tak przy okazji. Więc na ten moment osobą odpowiedzialną za przedstawienie konkretnych postulatów, które wyjdą naprzeciw rolnikom i ich oczekiwaniom, jest minister Siekierski. Więc ja jestem przekonany, osoba, która się bardzo dobrze na rolnictwie zna i zna te problemy od podszewki, jest w stanie je rozwiązać.
Nie wybuchnie do tego czasu, przez ten miesiąc, jakaś taka wojna handlowa pomiędzy stroną polską a ukraińską?
Nie, i mam nadzieję, że też strona ukraińska zrozumie, jak poważny jest to problem, bo my chcemy pomagać, będziemy
ale
pomagać.
Ale dla Kijowa to jest bardzo poważny problem i oni na pewno doskonale o tym wiedzą, bo przecież na przykład pomoc humanitarna, czy nawet dostawy broni są po prostu blokowane.
Nie powinny być blokowane ani
z Ukrainą.
Dostawy broni, ani pomoc humanitarna. My mówimy tutaj o zatrzymaniu nadmiernego napływu żywności z Ukrainy. Też mamy do tego solidne podstawy, bo środki ochrony roślin stosowane na Ukrainie, a w Polsce normy są zupełnie inne i ta konkurencja jest zupełnie na innym poziomie, wobec czego żywność tam produkowana jest po prostu tańsza. Zalewając polski rynek, my nie gwarantujemy sobie w ramach wspólnego europejskiego rynku właśnie tego, co jest jego podstawą, czyli ochronę miejsc pracy i ochronę naszego rynku, wobec czego na to między innymi się powołujemy w rozmowach ze stroną ukraińską. I tutaj widzę, że też to nie jest problem tylko i wyłącznie Polski. To jest problem.
Ale jeśli Polska jest państwem przygranicznym, no to Rumunii, zwłaszcza jest to nasz
Słowacji,
problem.
Słowacji, innych państw. przeciwko temu, bo te towary już trafiają tranzytem do Niemiec, do Francji. Te problemy dotykają też rolników niemieckich i francuskich i Unia Europejska będzie musiała tutaj przedstawić konkretne rozwiązanie. A też warto, żeby tę współpracę unormować na poziomie takim norm jakościowym, żeby nie dawać później paliwa siłom skrajnym i radykalnym do wykorzystywania tej sytuacji przeciwko pomocy Ukrainie.
Panie ministrze, a czy polski komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien podać się do dymisji? Parę lat temu. No ale cały czas jednak jest tym komisarzem. Pana szef w partii, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił z mównicy sejmowej do dymisji. Janusz Wojciechowski do dymisji. No ale rząd od tak nie może odwołać polskiego komisarza. Ale jednak Europejska Partia Ludowa, partia, do której należy szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, no mogłaby przymusić, żeby Wojciechowskiego do dymisji.
Jeśli chodzi o pana komisarza Wojciechowskiego, to nigdy nie powinien nim zostać, bo się do tego po prostu nie nadaje. Nigdy się tym nie zajmował.
Ale jest. I co wobec tego?
Więc no tutaj nie ma możliwości innej niż podanie się do dymisji przez pana komisarza Wojciechowskiego. Myślę, że to, co się dzieje na ulicach, nie tylko Polski, ale i całej Europy, to jest jego najsilniejsze wotum nieufności. Wobec żadnego komisarza nie ma takich protestów. Wspólnie z panem Timmermansem, tak krytykowanym przez PiS, Janusz Wojciechowski forsował wiele zapisów. Pana Timmermansa już komisji nie ma. I w krok za nim, już rok temu mówiliśmy, powinien pójść komisarz Wojciechowski. Jako Europejskiej Partii Ludowej nam się udało zablokować niektóre szkodliwe przez niego forsowane przepisy w Parlamencie Europejskim. Natomiast ważniejsze dla mnie jest to, poza oczywiście dymisją, żeby wiele z tych błędów zostało naprawionych i przez nową komisję, i na forum Rady Europejskiej. I to dzisiaj jest dla nas absolutnie kluczowe. Wycofanie się z przepisów dotyczących ugorowania, stosowania środków ochrony roślin na niższym poziomie, bo to uderza w polskich rolników, gdzie rolnictwo nie jest tak intensywne jak na Zachodzie. I szkoda, że Janusz Wojciechowski wtedy tego nie dostrzegał. Mam nadzieję, że dostrzega dzisiaj, kiedy sam musi się na tych protestach pojawiać.
Skoro mowa o Komisji Europejskiej, to Ursula von der Leyen stwierdziła ostatnio, że w kolejnej komisji, a ma szansę pozostać szefową tejże komisji, chciałaby powołać unijnego komisarza do spraw obronności. No i nazwisko polskiego szefa MSZ-u, Radosława Sikorskiego, tutaj się pojawia w sposób dość naturalny. Czy w pana ocenie to byłby to byłaby dobra teka dla Polski w kolejnej komisji? Komisarz do spraw obronności, na przykład dla Sikorskiego.
Niezwykle istotna jest ta kwestia, jeśli chodzi o całe forum europejskie. Jako Polska mówiliśmy silnym głosem od lat. Pamiętam premiera Tuska w 2014 roku, który mówił o bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie militarnym, o wzmocnieniu potencjału obronnego państwa europejskiego. O tym mówi Władysław Kosiniak-Kamysz i dzisiaj to byłaby niezwykle ważna funkcja.
Rządy Prawa i Sprawiedliwości to samo mówiły, nawet jeszcze mocniej.
I ta modernizacja sił zbrojnych była obecna w Polsce. Dzisiaj mamy do czynienia z naprawdę coraz lepszą jakością sił zbrojnych i w kolejnych latach też będzie przez różne rządy. Od rządów Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, wejścia do Unii, nowych środków, przez rząd Platformę Obywatelską, Polskiego Stronnictwa Ludowego, uzdrowienie armii wtedy. I dzisiaj tak, to byłaby teka, która mogłaby pokazać też, że Europa bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo. I też jestem przekonany o jednym. Jeśli Polak zostanie komisarzem do spraw obronności, to będzie robił wszystko, co może, żeby wzmacniać potencjał obronny nie tylko flanki wschodniej, gdzie widzimy, że te wydatki na zbrojenia są znacznie wyższe niż na Zachodzie, ale właśnie całej Unii.
Ale wymieniłem nazwisko Radosława Sikorskiego. Szefem MON-u jest Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier z PSL-u. Czy to byłaby dobra teka? Czy Kosiniak-Kamysz to byłby dobry człowiek do objęcia takiej przyszłości?
Nie wiem, czy Władysław Kosiniak-Kamysz chce zostać komisarzem. Nie słyszałem o takich planach, natomiast...
Ale chciał zostać szefem MON-u.
I będzie szefem MON-u, wicepremierem i to jest misja, którą będzie pełnił przez, myślę, całą kadencję. A jeśli Polak zostanie komisarzem do spraw obronności, to będzie bardzo silne wzmocnienie głosu Polski na arenie międzynarodowej, które jest dzisiaj głosem racjonalnym, jest głosem, który stoi w interesie całej Europy, a nie tylko i wyłącznie wschodniej flanki, bo do tej pory się mówiło, że to właśnie te państwa graniczące z Rosją powinny lub mogą zwiększać wydatki na obronność, na zbrojenia, a inne nie. O tym mówili też prezydenci Stanów Zjednoczonych, między innymi Joe Biden. I to jest teka, która może spowodować, że ta optyka się zmieni.
Panie ministrze, zostawiając obronność na boku, a przechodząc do wiatraków. Pan w ministerstwie nadzoruje pracę nad ustawą wiatrakową. Proszę mi powiedzieć, kiedy ona po prostu będzie gotowa i trafi do Sejmu?
Myślę, że założenia tej ustawy, projekt zostanie przedstawiony do szerokich konsultacji też w pierwszej połowie tego roku.
Ale jakie są takie fundamentalne założenia tej ustawy?
Myślę, że mamy konsensus wybudowany, wytworzony i uzgodniony przez ostatnie lata wokół odległości, która zawsze budziła największe kontrowersje, czyli tej odległości dotyczącej 500 metrów.
Obecnie myślę, że w ustawie jest 700 metrów.
700 metrów,
ustawie, ale, która obowiązuje.
Ale zwracam też uwagę na to, dlaczego jest to ważny temat, z którym często przedsiębiorcy do nas się zgłaszają, bo ta zasada 10H, dalej blokująca wiele inwestycji, nie została zdjęta z tego obszaru. Więc nad tym też rozmawiamy, że powinno zostać ta zasada zmieniona, że powinno zostać wprowadzone normy odległościowe dotyczące 500 metrów, że powinny zostać wprowadzone zasady dotyczące wsparcia wspólnot energetycznych właśnie w okolicy wiatraków, tak aby te wspólnoty samorządowe mogły skorzystać z tańszego prądu. I nad tymi założeniami pracujemy. Myślę, że ta odległość powinna zostać w takim kształcie utrzymana. To jest taki konsensus pomiędzy samorządami, pomiędzy branżą, pomiędzy stroną społeczną.
Ale nie spodziewa się pan tego, że o to pojawią się protesty jednak w terenie, bo z perspektywy Warszawy to tego nie widać. Ale ludzie, którzy mają swoje działki, to czują się po prostu zagrożeni, że oto gdzieś niedaleko powstaną wiatraki.
Nie ma takiego zagrożenia i też będziemy przedstawiali takie analizy i takie analizy są cały czas przeprowadzane, że komuś pod oknem zostanie postawiony wiatrak. Nic, jeśli jeszcze mamy do tego kwestię dotyczącą decyzji środowiskowych, to jeśli decyzja środowiskowa jest wydana po rzetelnych, prawdziwych analizach, to naprawdę nikt się nie ma czego obawiać i też jeśli mnie pan redaktor pyta o te protesty. Było przez lata tak, pamiętam w 2016 roku, że pani Zalewska o tym głośno mówiła, później inni politycy PiS-u, że wiatraki powodują choroby, że wiatraki to jest czyste zło. Co prawda na zachodzie, gdy pani Zalewska już jechała do Brukseli i mijała wiatraki, to tam wszystko było okej, ale jak już przejeżdżała do Polski, to już był problem. I można było powiedzieć, że to jest śmieszna teza pani Zalewskiej i polityków PiS-u, oderwana od rzeczywistości, nie poparta nauką. Tylko to się potem niestety, ale kończy dużo droższym prądem, brakiem stabilności niektórych przedsiębiorców, którzy mogliby postawić taki wiatrak na własny użytek, brakiem stabilności, jeśli chodzi o system energetyczny, drogim prądem z węgla, niestety za opóźnieniach w transformacji energetycznej straciliśmy 8 lat.
Panie ministrze, pan może wymienić konsekwencje, ale będzie taki projekt ustawy, trafi do Sejmu, zostanie uchwalony, trafi na biurko prezydenta i prezydent co wówczas zrobi? Czy są jakieś rozmowy z Pałacem Prezydenckim o poparciu prezydenta dla takiego właśnie zmniejszenia tej odległości do 500 metrów?
Będą. Mam nadzieję, że pan prezydent jasno odczytał sygnał, jaki popłynął też do niego 15 października. Bo to był jeden też z naszych postulatów. Mówiliśmy o tym uczciwie. Mamy to wpisane w program również, więc karty na stół położyliśmy już dawno. I Polacy się za takim rozwiązaniem opowiedzieli, ale oczywiście będą konsultacje społeczne i będziemy na ten temat rozmawiali też z prezydentem. Chcemy to zrobić dla dobra Polaków i dla gwarancji bezpieczeństwa systemu energetycznego, a nie wbrew komuś. Więc ja nie mam żadnych oporów, żeby rozmawiać również z urzędnikami Kancelarii Prezydenta w tym zakresie. Jeśli będą mieli jakiekolwiek uwagi, to jesteśmy na nie otwarci. Wiele trzeba zrobić w kwestii uproszczeń, procedur, skrócenia ich, tak aby te pozwolenia, które już często są na stole, są gotowe, były wydawane szybciej. Tutaj też kwestie zmiany urzędniczej.
Nie będzie takiego falstartu, jak było pierwotnym zgłoszeniu projektu
ustawy. Bardzo dobrze, to już jest przygotowywany projekt ustawy, który będzie bardzo dobrze przekonsultowany. I naprawdę wszystkie uwagi zostaną dokładnie przeanalizowane.
Panie ministrze, rzecz konkretna. Na co mogą liczyć? Na jakie dopłaty, pomoc ze strony państwa po tym, jak w drugiej połowie roku przestaną być mrożone ceny energii?
Znaczy, na pewno nikogo nie pozostawimy bez wsparcia. Jeśli chodzi o ceny gazu, to te ceny już są niższe niż ten kap gwarantujący wsparcie. Analizujemy też sytuację rynkową. Jeśli chodzi o prąd, tak samo. I mamy kilka wariantów dotyczących konkretnych grup, które będziemy wspierać. Rozmawiamy z Ministerstwem Przemysłu na ten temat również, więc myślę, że niebawem przedstawimy konkretny projekt ustawy, ale nie będzie żadnej radykalnej podwyżki cen, szczególnie dla najuboższych.
Radykalnej, czyli... Tak, nie będzie podwyżki. To nie, podwyżka nie, może nie być, będzie, ale radykalnie nie
dostaną,
tak?
Polacy po kieszeni. Też te ceny rynkowe będą niższe. Mamy również inne pomysły, tak aby ustabilizować tę sytuację. Natomiast będzie wsparcie. Ceny energii rzutują na ceny wszystkich produktów, na inflację. Są gigantycznym czynnikiem inflacjotwórczym. Dlatego też musimy u źródła obniżać te ceny, aby później nie przełożyło się to na wysoką cenę produktu. Mamy tego świadomość i analizujemy różne warianty.
Ale kiedy te konkretne rozwiązania trafią po prostu
na stół?
Myślę,
że to będzie pierwszy kwartał, bo to ta ustawa zostanie uchwalona, jak wiemy, musi zostać uchwalona w pierwszej połowie tego roku, więc w tym pierwszym kwartale uważam, że taka ustawa powstanie. Tu też zależy od tempa prac między nami a Ministerstwem Przemysłu, choć ta współpraca międzyresortowa...
Ministerstwo Przemysłu, czyli który resort?
Pani minister Czarnecka, która też będzie się tą sprawą zajmowała, transformacją energetyczną również.
Panie ministrze, a kiedy popłynie w polskich sieciach energetycznych energia z atomu? Energia z atomu.
Wierzę, że wedle harmonogramu w 2033
roku.
Ale
jeśli pan mówi, że w coś wierzy, to pan ma do tego duży dystans. Nie. Wiara to jest jednak mało.
Natomiast zwracam uwagę na to, że jeszcze jest coś takiego jak sytuacja ekstraordynaryjna, kompletnie niezależna od nas. Jako rząd chcemy i zrobimy wszystko, by było to w 2033 roku. Myślę, że mamy taką solidną, ponadpartyjną, ponadpolityczną zgodę w tym temacie. I to dobrze, źle, że na przykład były premier potrafi się posługiwać w tej sprawie kłamstwami, a nie chce się czasem uderzyć w pierś w czasie tego nawet wielkopostnego czasu. Ale ten harmonogram będzie, który został założony w 2020 roku, przeprowadzany jak najsprawniej. Ja naprawdę dzisiaj nie widzę alternatywy. Myślę, że cała polska energetyka nie ma alternatywy wobec węgla lepszej niż atom i stawianie na OZE.
Ale pan mówi o pewnym konsensusie w koalicji rządzącej, czy generalnie nawet na scenie politycznej, jeśli chodzi o atom. Ale jeśli się wsłuchać w to, co mówił jeden z głównych ekspertów takich do spraw energetyki w Koalicji Obywatelskiej, to on stwierdził tak.
Kto?
Grzegorz Onichimowski.
Onichimowski.
Tak.
Znam,
właśnie.
Bardzo dobry, ceniony ekspert.
Właśnie. To bardzo dobrze. I w wypowiedzi dla Bloomberga mówił, że oto byłoby dobrze, gdyby partner amerykański, czyli między innymi Westinghouse, dostawca tejże technologii atomowej, objął co najmniej 30% udziałów w tej polskiej elektrowni atomowej. Tymczasem założenia dotychczasowego projektu atomowego były takie, że jednak Amerykanie nie obejmują tych udziałów.
Okej, tutaj rozmawiamy już na temat obejmowania udziałów, na temat już konkretnych zapisów w umowie. Natomiast ja mówię o idei. Jeśli dojdzie do negocjacji, to jest jeden z pomysłów.
Ale jest takie oczekiwanie ze strony rządu, żeby jednak, a nie tylko eksperta energetycznego, żeby zmienić formułę
rozmawiamy na ten temat. Na razie trwają rozmowy z Komisją Europejską na temat finansowania. Będą przeprowadzane kolejne punkty z harmonogramu. Badania geologiczne w tym roku powinny się zakończyć, jeśli chodzi o projektowanie budynków elektrowni. To jest w tym harmonogramie. Natomiast głos pana Onichimowskiego jest głosem cennym.
Nie ma żadnej mowy o zmianie lokalizacji?
Nie ma żadnej mowy o zmianie lokalizacji. Jeszcze w styczniu została wydana decyzja ostateczna przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zmiana lokalizacji wiązałaby się z rozpoczęciem de facto procesu od nowa. To byłoby duże opóźnienie. To też wiązałoby się z kosztami, które musielibyśmy ponieść z punktu widzenia wiązania się z
umową. Nie ma o tym mowy, tak?
Nie ma o tym mowy.
Panie ministrze.
I też nikt o tym nie mówi. To jest też temat wywoływany, natomiast tego tematu w ogóle nie ma na stole.
Panie ministrze, a taka druga inwestycja do której przyklejono właśnie łatkę Prawa i Sprawiedliwości, CPK, Centralny Port Komunikacyjny, to co rząd z tym zrobi? Jakie jest podejście PSL-u do tej inwestycji?
Ja wierzę, że szybko będzie audyt. I to nie jest tylko i wyłącznie wiara niczym nie poparta, ale akurat jeśli chodzi o pana Macieja Laska, no to ma wiedzę na temat infrastruktury lotniczej i opłacalności całej inwestycji.
A w pierwszym rzędzie to raczej zna się na katastrofach lotniczych, na mechanice lotu, a nie na...
Dlatego ma zespół ekspertów i sam nie siedzi nad kwitami i nie analizuje zapis po zapisie, tylko robi to z zespołem,
panie redaktorze. Ale ostatnio akurat pytałem właśnie ministerstwo o to, czy został powołany taki zespół ekspertów i kto
z ekspertów... To są odpowiednie departamenty.
Ale odpowiedź była taka, że pan minister nie powołał jeszcze własnego zespołu ekspertów.
To są odpowiednie departamenty, które mogą to zbadać. Ja mam bardzo duże zaufanie do wielu urzędników ze służby cywilnej. I jestem przekonany, że wyniki audytu, jak poznamy, to zostanie podjęta decyzja.
Ale pan minister, nie ma ale nie ma pan takiego wrażenia, że... Bo pan mówi o zaufaniu do pełnomocnika Macieja Laska, a tymczasem z wypowiedzi, zwłaszcza premiera Donalda Tuska, wynika, że jest bardzo sceptycznie już na samym starcie nastawiony do tego projektu.
Ale... Panie redaktorze, bo tu sprawa jest bardzo poważna, to jest ogromny koszt ponoszony przez każdego z nas, bo to będą gigantyczne środki i musi być zagwarantowana opłacalność tej inwestycji. Czy Prawo i Sprawiedliwość taką inwestycją tą inwestycją gwarantuje pełną opłacalność? Czy zaprezentowało pełen dobry harmonogram? Czy działa wedle tego harmonogramu? Czy zagwarantował finansowanie? Nie. Więc to jest fundamentalna sprawa i dopiero wtedy będzie można podejmować odpowiednie decyzje.
Panie ministrze, proszę mi powiedzieć, zbliżają się wybory samorządowe. Jaki jest wasz cel? Cel PSL-u trzeciej drogi w tych wyborach?
Cel polityczny i cel merytoryczny. Celem politycznym jest zagwarantowanie samorządności, czyli odsunięcia PiS-u od władzy w 16 sejmikach i większości powiatów. Celem merytorycznym jest oddanie kompetencji w drugim kroku do samorządu właśnie. I tym się też będziemy zajmowali, bo samorządy niestety, ale przez ostatnie lata były na różnym polu okrajane z kompetencji i okrajane z finansowania. Mieliśmy polityczne czeki, które gwarantowały pomoc pisowskim samorządom, a wielu samorządowców nie mogło jej uzyskać. Dlatego w tych wyborach będziemy mówili bardzo jasno o pełnej transparentności, jeśli chodzi o wydawaniu środków dla samorządów, o przekazywaniu ich i wsparciu dla nich, niezależnie od tego, z jakiej formacji dany wójt, burmistrz, prezydent miasta startował, ale będziemy też mówili o tym, czym się dla samorządu władza PiS-u kończy. Niestety zawsze okrajeniem kompetencji.
A jeśli chodzi o samą Warszawę, trzecia droga wystawi swoją kandydaturę
PSL? Ja myślę, że niebawem będzie decyzja w tym zakresie jako PSL.
Ale jaka będzie decyzja?
Dobrze oceniamy kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, natomiast ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Ja jestem też zwolennikiem tego rozwiązania, by nie tylko w Warszawie, ale i w innych miastach szukać porozumienia, jeśli chodzi o koalicję 15 października i popierać wspólnych kandydatów.
Czy przełożę to, co pan mówi?
Czy będziemy popierać Rafała
Trzaskowskiego?
Nie ma
takiej
decyzji
jeszcze.
Prosty język,
że oto tam, gdzie PSL nie ma szans, no to lepiej podpiąć się pod kogoś, na przykład pod Trzaskowskiego.
Nie, nie, albo niewykluczone, że będziemy wystawiali własnych kandydatów na radnych. To nie jest kwestia podpinania się, tylko specyfiki wyborów. Wybory do Senatu są takim przykładem podobnych, tak aby po prostu ta siła rażenia była dużo większa. To specyfika wyborów większościowych w stosunku do wyborów proporcjonalnych.
Panie ministrze, lider Lewicy, wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że oto trzecia droga, czyli również Władysław Kosiniak-Kamysz na spółkę z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Po prostu blokujecie prawa kobiet, blokujecie pracę nad ustawami dotyczącymi aborcji.
Nie, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia mówią wprost i otwarcie o swoim programie, o swoim poglądzie, o swoich postulatach, również światopoglądowych. Więc są po prostu wierni temu, co mówili nie tylko przez ostatnie miesiące kampanii wyborczej, ale i lata, bo takie mają poglądy. My uważamy, że należy w kwestii aborcji oddać głos Polkom i Polakom w referendum. zrobiliśmy badania, które wskazują, że to jest rozwiązanie przez Polaków najchętniej wybierane, bo wszyscy już, myślę, widzą, że temat aborcji przed kolejną kampanią znowu staje na agendzie. Tylko pytanie o skuteczność. Pytanie, czy gdyby taka ustawa, o której mówi marszałek Czarzasty, którego też pozdrawiam, bo tą współpracę na poziomie koalicyjnym mamy bardzo dobrą.
A marszałek Czarzasty chce ustawy, która legalizuje aborcję do 12 tygodnia
ciąży. I daje gwarancję, mimo że ja się z taką ustawą nie zgadzam, że pan prezydent Duda ją podpisze? Bo ja daję gwarancję, że gdyby w referendum głos konkretny wybrzmiał, po takim referendum mielibyśmy ustawę, to pan prezydent Duda nie mógłby takiej ustawy zawetować. Nie mógłby odrzucić głosu Polaków wyrażonego w referendum. Nie ma silniejszego głosu niż to. Więc jeżeli chcemy rozwiązać, a nie tylko mówić o problemie, to powinniśmy podjąć to rozwiązanie i też dajemy gwarancję, że niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostałoby w referendum przyjęte, to należy takie rozwiązanie przyjąć, a nie go później blokować.
To nim pan powie tylko krótko i treściwie, konkretnie, jak powinno brzmieć w pana ocenie pytanie referendalne w sprawie aborcji?
Ja uważam, że powinny być trzy pytania, choć to też pytanie bezpośrednio o strukturę pytań referendalnych. Ja jestem zwolennikiem trzech pytań referendalnych. Czy jesteś za obowiązującym kompromisem aborcyjnym odpowiednim? Czy jesteś za liberalizacją do 12 tygodnia? Czy jesteś też za zaostrzeniem? Ale to rzucam w kwestii takiej dyskusji, bo uważam, że nad konkretnymi pytaniami powinien pracować panel obywatelski powołany w Sejmie przez marszałka Hołownię.
Stawiamy kropkę. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
Państwu również dziękuję i do zobaczenia.